Witam Państwa, Kinga Siwiec. Dzisiaj w naszej audycji Trzy fale brzmienia. No, będzie trochę ciężej niż się Państwo do tego przyzwyczaili, chociaż faktycznie już nam się rockowe zespoły pojawiały, ale dzisiaj będzie jeszcze ciężej niż ten rock. I ze mną w studio jest Miłosz Anioł.
Dzień dobry.
Cześć.
Dzień dobry, witam.
Ty reprezentujesz Psylocybię. Psylocybia. Mhm. Nie wiem do końca, jak zakwalifikować tą grupę, dlatego że to jest projekt, to jest zespół, tam się właściwie członkowie wymieniają dość regularnie, ale tym stałym elementem jest właśnie, jesteś ty. Z kim grasz?
O, pytanie, z kim grałem, bo to się, tak jak wspomniałeś, dużo zmienia, nie? I obecnie, poza tym, że tworzę cały materiał do tego projektu, od podstaw, to przez cały ten czas dobierałem po prostu ludzi, którzy wierzyli w ten projekt też po części. Ludzi też obytych z instrumentami, tutaj w Słupsku grających przez bardzo, bardzo gdzieś długi okres czasu. Tak samo jak ja zresztą, bo to się nie wzięło wczoraj, tylko trwa już jakiś czas długi. No i byliśmy, albo wszyscy ludzie, których dobieram też do tego projektu, to są ludzie, których znałem wcześniej gdzieś. Z innych zespołów razem gdzieś się też spotykaliśmy, że tak powiem, w jednych knajpach. Znaliśmy się między sobą, no taka powiedzmy nasza Słupska undergroundowa bohema. O, tak to mogę nazwać, nie? Po części. No i stąd dobierałem do tego ludzi. I nie było żadnego przymusu, nigdy po prostu kto chciał, mógł w tym uczestniczyć. Wcześniej nie był ten projekt w ogóle na żywo robiony, przez ostatnie tam półtora, dwa lata tam więcej na żywo pograliśmy dopiero, gdzie dobrze to dosyć wychodziło, z czego się cieszyłem.
Ty jesteś jednym z przedstawicieli, z osób, które po prostu korzystają ze słupskiego schronu, prawda? Znaczy, i tam też poznajesz muzyków?
Tak naprawdę wszyscy muzycy, którzy korzystali potem ze schronu, bo on powstał stosunkowo tak dawno i niedawno. Tak się zorganizował bardzo dobrze około 3-4 lat temu jakoś, a wcześniej funkcjonował w tym stowarzyszeniu, było trochę inny zarząd i zespoły już się tam wtedy grupowały, między innymi ja, no z takimi ludźmi jak Michał Mezgr na przykład też, nie? Który teraz to wspólnie z Robertem prowadzi. Więc już wtedy właśnie też się poznawało to muzyków i też przez MDEK w Słupsku, jeszcze wcześniej, jak miałem tam 16-17 lat, to już wtedy przez MDEK. No jest to taka sieć kontaktów, potrzebuje się kogoś, dzwoni się do jakiejś osoby, nie znasz może tego, bo potrzebuje konkretnej osoby. No i jak chce, no to oczywiście to działa wtedy, nie? Także fajnie, że mimo wszystko muzycy w Słupsku przynajmniej są dosyć dobrze zorganizowani, moim zdaniem.
Powiedziałam na samym początku już, że ta muzyka, którą grasz, jest trochę cięższa, ale zanim przejdziemy do opisywania samej muzyki, to chciałabym, żebyś wytłumaczył naszym słuchaczom, skąd się wzięła nazwa Psylocybia i czym jest psylocybina.
No, temat jest może trochę kontrowersyjny. Właśnie. Ogólnie projekt powstał w 2011-2012 roku. Miałem wtedy 22 lata. Ogólnie, no wiadomo, co powoduje ta substancja, nie? Znaczy, opowiem jeszcze inne rzeczy na jej temat.
Bo to jest substancja, która jest w różnych grzybach.
Tak, halucynogen, dokładnie. Nie? Znaczy, to jest bardziej psychodelik niż halucynogen, moim zdaniem. I nazwa z założenia polegała na tym, że psylocybia to jest nazwa własna w sumie, nie? Nazwa własna królestwa po prostu, w którym wyimaginowane jakieś wizje, które mogłyby być po prostu pisane pod wpływem takich rzeczy i tak dalej, mają tam miejsce. Tylko że to nie jest tak, że po prostu pod wpływem na przykład tej substancji tworzy muzykę, tylko bardziej chodzi o to, że wszystkie rzeczy na przykład złe, które mnie w życiu spotykają, zamykam tam, jakby osobno. I to już robię bardzo długo, no bo to trwa 10 ponad lat i od początku był to solowy projekt tak naprawdę, a potem uczestnicząc w wielu innych projektach, które mi się gdzieś posypały, postarałem się skupić na tym i dlatego zrobiłem to też na żywo, dobrałem muzyków. W tym roku też płytę chcę zrobić kolejną, więc to jakoś tam działa. To jest taki wentyl bezpieczeństwa, coś się dzieje u mnie złego w życiu, to sobie to przekładam tam. Po prostu teksty nie są raczej lekkie, są raczej
dość depresyjne.
Tak, dokładnie.
No właśnie.
Czyli taki ciągły bad trip.
Ale tylko w tym świecie, który właśnie zamykasz. No właśnie. Powiedz mi, co grasz tak naprawdę? Powiedz naszym słuchaczom, co grasz, bo ja akurat muzykę już słyszałam.
Zależy też od płyty czy materiału w danym momencie, ale zazwyczaj obracam się pomiędzy doom metalem, doom rockiem, trochę black metalu, trochę czasami nawet wokalnie, darkwave to przypomina trochę, przynajmniej takie opinie słyszałem. No i w sumie tak naprawdę te gatunki są środkiem wyrazu po prostu i gdzieś zawsze były mi bliskie od młodości, więc poprzez tą formę wyrażam w ten sposób to wszystko i tyle.
Ty w swoim projekcie śpiewasz, ale również grasz na gitarze,
tak,
prawda?
Tak, na żywo, tak. Mhm. O to chodzi, że zawsze też no, chciałem pośpiewać po prostu, więc sobie pośpiewałem, bo pierwotnie jestem perkusistą tak naprawdę, nie? I od początku, miałem 12-13 lat, to już chciałem grać na perkusji. Już tak naprawdę wiedziałem, co chcę robić w życiu, jeżeli chodzi o muzykę. Że chciałem tworzyć muzykę po prostu. I już wtedy to wiedziałem i doskonaliłem się w tym, aż jestem na tym poziomie, na którym jestem teraz, chociaż twierdzę cały czas moje poprzednie płyty i tak dalej, po jakimś czasie mi się nie podobają i muszę zrobić coś lepszego.
Ciebie można posłuchać na przykład na Spotify,
tak,
prawda?
Tak.
Mhm. Ale tam znajdziemy tylko single i jeden album.
Są dwie epki, cały album i single, czyli cały mój materiał praktycznie, obecnie.
Ale pracujesz nad następnym.
Tak, będzie to epka, 4 utwory, no i będzie ciężej. No, akurat miałem taki zły okres w życiu, więc trzeba to wyrzucić.
Mówisz, że jest to no, taki trochę projekt solowy, ale na żywo też grasz. Jak grasz na żywo, to grasz z zespołem, a właściwie z muzykami.
Tak,
kto,
tak,
jest, no. Kto jest teraz częścią Psylocybii?
Obecnie jest to Daniel Zięba. I jeszcze tak naprawdę praktycznie wszystkie solówki, no może dwie solówki gitarowe nagrałem do tego projektu tak naprawdę może, ale resztę solówek nagrywały osoby takie jak Kasper Kaczmarek, mój bardzo dobry znajomy, gitarzysta, bardzo dobry. Michał Mesger też właśnie, nagrał mi kilka solówek i Daniel Zięba współpracuje ze mną na żywo szczególnie, no bo jest konsekwentnym człowiekiem, bardzo zorganizowanym, bardzo dobrze się dogadujemy, więc w ten sposób chociaż działamy we dwójkę obecnie.
Daniela Zięby można też usłyszeć w Halucynie w
tak,
chwili.
Tak, dokładnie, tam przyszedł do Halucyny z tego co kojarzę.
Powiedziałeś o tym, że ta muzyka powstaje po to, żeby te wszystkie złe emocje gdzieś skumulować, żeby się trochę od tego zdystansować. Długo zajmuje ci pisanie tekstu?
Nie, tak naprawdę nie piszę tekstu osobno, tylko tekst mi pisze muzykę tak jakby, czyli najpierw tworzę melodię, tworzę utwór i w trakcie tworzenia tego utworu wyłapuję gdzieś w głowie słowa, które mi wpadają i z tych słów potem po prostu układam sens, nie na odwrót. Czyli nie tworzę sobie sensu jakiejś historii w głowie, tylko jest to na odwrót i potem jeżeli to się pomiesza i na początku jest trochę bez sensu, staram się wtedy nadać temu sens. Bo ogólnie, nie ukrywajmy też, słowa muszą pasować do melodii i do piosenki często. I szczególnie w angielskim. Są na przykład utwory muzyczne, gdzie są specjalne błędy nawet gramatyczne popełnione, żeby to lepiej szło z piosenką, z muzyką, nie?
No właśnie, bo tutaj trzeba wspomnieć, że ty śpiewasz po angielsku.
Tak, tak, tak.
Znaczy, tylko no, i
staram
wyłącznie.
Się. Znaczy jest jeden utwór tam kiedyś wydany po polsku. Myślałem o wydaniu po polsku kiedyś epki, na przykład jednocześnie po polsku i po angielsku, nie? Przykładowo, albo jakieś płyty.
Dlaczego ten angielski?
Głównie też o to chodzi, że jest trochę bardziej śpiewny, trochę trudniej napisać po polsku tekst, taka jest prawda, nie ukrywajmy, bo jest trudniejszym językiem po prostu. I druga sprawa, no żeby trochę do szerszego grona też trafić gdzieś, nie? Znaczy trafić, no głównie to robię dla siebie, nie ukrywajmy. Fajnie też robić to z innymi ludźmi. Tworzenie i granie muzyki jest to jakaś tam, może nie pasja, hobby, tylko trochę sens życia już bardziej. A dlaczego po angielsku? No w sumie to też szlifuję angielski, prawda?
Uważasz, że każdy powinien zrozumieć to, co ty miałeś na myśli, czy każdy może to sobie zinterpretować pod siebie?
Teksty same w sobie nie są uniwersalne. Jak zauważymy, to ludzie mają uniwersalne mózgi i to oni sobie często dorabiają wiele ideologii do różnych rzeczy, które kompletnie tego nie znaczą. Więc jeżeli będą to robić, to oczywiście mają wolną rękę, no bo nie będę im przecież tego zakazywał.
Oprócz tego, że można cię usłyszeć właśnie, jeżeli ktoś chce wejść sobie na przykład na Spotify czy na YouTube, to tam cię znajdą, ale tak jak wspomniałeś, grasz również na żywo ostatnio. Gdzie można cię usłyszeć najczęściej?
Na szczęście oczywiście, jeżeli chodzi o nasze miasto, w Słupskim Motorock Pubie, który prowadzi pan Marcin Ostrowski, też mój dobry przyjaciel. W sumie Motorock Pub to jest też takie miejsce, gdzie młode zespoły, w tym ja kiedyś, zaczynały tak naprawdę gdzieś grać na żywo. Więc to też jest, wnosi dużo do rozwoju muzycznego w tym mieście.
No to jest takie miejsce, gdzie nie tylko młodzi zaczynają, ale nawet przyjeżdżają kapele już znane,
tak,
grają w tak małym miejscu,
tak,
na takiej małej przestrzeni.
No, Katek, jeszcze Romek żył, grał tutaj, Vader grał, także zespoły z wyższej półki też tutaj się pojawiały. Ostatnio był Cluster Killer też, przykładowo. No.
Słupska scena sprzyja temu, właśnie taki ten specyficzny klimat, w którym bardzo dużo jest alternatywnej muzyki, sprzyja takim ludziom jak ty? Czy przeszkadza to, że jest was tak dużo?
Nie, im więcej tym lepiej, bo do tej pory jest problem z znalezieniem perkusistów, bo jednak ich jest o wiele mniej, więc mogłoby być więcej. Więc nie, niech będzie jak najwięcej, niech konkurencja będzie jak największa. Im im większy kocioł, tym ludzie są kreatywni, że tak powiem, jeżeli chodzi o to.
Już parę osób o to pytałam, ale ciebie też zapytam. Hmm? Czy uważasz, że w Słupsku jest miejsce na festiwal właśnie z taką muzyką rockową, metalową, alternatywną po prostu?
Była jedna osoba, nie wiem, czy kojarzą słuchacze, taka impreza jak Garocin.
No nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, no, ja natomiast bardzo. Mateusz, Kamila...
Tak, tak, dokładnie. Ona się odbywała potem w Kwakowie, nie? To jest kwestia funduszy, ile ludzi tam też przychodziło i ile dało miasto, więc z tym były zawsze problemy. No i to był taki pretendent do tego typu festiwalu, no, który tam potem nie wyszedł. No, wiadomo,
zastąpiło...
Disco Polo, tak.
Disco Polo w Kwakowie, bo to, proszę państwa, było w tym samym miejscu organizowane, co teraz festiwal Disco Polo na boisku w Kwakowie. Zresztą zaczęło się tak naprawdę od garażu.
Tak, dokładnie, na Poniatowskiego w Słupsku tutaj.
Tak, i stąd nazwa Garocin właśnie.
Dokładnie.
A przez lata rozrastało się. To nie trwało długo, bo to był, myślę, 5 lat.
6, coś koło tego, no.
Ale faktycznie rozrosło się do takich dość dużych rozmiarów i też grały tam już w tych ostatnich latach, no takie gwiazdy były, Blade Loki na przykład.
Też Kat był. Też był Blade Loki. Tak, i było na 2 dni podzielone, na część dzień rockowy i dzień metalowy też, czyli cięższy i lżejszy, więc to też było w sumie spoko wymyślone.
No dobrze, w takim razie już o tej przeszłości nie będziemy za dużo mówić, chociaż to jest faktycznie, no,
znaczy, ciekawe. Na pewno takie rzeczy miały bardzo duży wpływ na rozwój gdzieś muzyki tutaj lokalnie u nas, nie? Więc dobrze o nich mówić, gdzieś tam wspominać. Zresztą dużo ludzi to wspomina gdzieś tam przy piwie. Nie?
To faktycznie, to była taka impreza, przy której się spotykali
znajomi, dokładnie.
Bo od tego wyszło, tak? Właśnie od małego grona znajomych, którzy chcieli sobie pomuzykować w garażu.
Dokładnie.
W takim razie teraz chyba po prostu pozwolimy naszym słuchaczom, żeby ocenili właśnie, jak śpiewasz, jak grasz i jak